Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o chorobach układu moczowego. Mimo że występują one dosyć często, to większość z nich diagnozowana jest za późno. O tym, na co trzeba zwracać uwagę, jakie są pierwsze objawy, będę rozmawiać z dzisiejszym gościem, doktorem Krzysztofem Szkarłatem, ordynatorem oddziału urologii w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Dzień dobry, panie doktorze, witam w studiu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I na początek od razu takie kluczowe pytanie dla wszystkich pacjentów. Czy do urologa potrzebne jest skierowanie?
Niestety na razie jest, mimo że urolog to właściwie w 60% onkolog. Większość chorób, które w tej chwili leczymy, przynajmniej na oddziale urologii w Kościerzynie, to schorzenia onkologiczne i tak jak do onkologa pacjenci mogą się dostać bez skierowania, do urologa potrzebne jest skierowanie, ale przy dobrym wyszkoleniu lekarza rodzinnego, dobrej interpretacji wyników i skierowania pacjenta na odpowiednie badania, to w takim razie jest to pierwsze coś w rodzaju sita, które pozwoli przesiać tych pacjentów, którzy powinni naprawdę skorzystać z pomocy urologa.
To w takim razie jak długo trzeba czekać w kolejce na taką wizytę u specjalisty?
To zależy. To zależy od miejsca. Ja pracuję w małym ośrodku w Kościerzynie, to znaczy w małym liczebnie i w związku z tym pula punktów przyznanych poradni urologicznej w Kościerzynie jest pulą na tą ilość populacji, więc mała. Natomiast szpital leżący w centrum województwa pomorskiego leczy pacjentów z wszystkich miast właściwie Pomorza i w związku z tym do nas jest ta kolejka bardzo długa, za długa.
Zacznijmy od porozmawiania na temat badania laboratoryjnego moczu. Co lekarz może z takiego badania wyczytać? Co tam widać? Po co się je w ogóle zleca?
Wbrew pozorom to nie jest tak, że to już jest badanie, które jest przeżytkiem, bo można przede wszystkim odczytać ciężar właściwy moczu. Dla mnie, dla urologa, który na przykład leczy chorego z kamicą, na podstawie tego ciężaru mogę ocenić, czy pacjent odpowiednią ilość płynów dla swojego schorzenia przyjmuje. Oceniamy również ilość krwinek czerwonych, ilość krwinek białych, których pewna ilość może być w tym badaniu moczu. Tutaj są pewne problemy interpretacyjne związane z nowoczesnością, z pewnego rodzaju oszczędnością,
czułością sprzętu.
Czułością, tak. Większość testów jest robione, tak zwanych testów paskowych, które potem są weryfikowane przez człowieka i w tych testach paskowych często jest nadinterpretacja. Wtedy niepotrzebnie pacjent się denerwuje, a również czasami niestety bywa na podstawie tego leczony.
Czyli na co trzeba zwracać uwagę, że jeśli pojawiają się erytrocyty, tak, czyli krótko mówiąc krew, tak?
Dobrze, tak, jeżeli tak, taki tak zwany mikroskopowy krwiomocz może być sygnałem dla różnych chorób, między innymi kamicy, a nawet choroby nowotworowej, ale z drugiej strony od 2 do 4 erytrocytów, to też zależy oczywiście od płci, to jest ilość,
normalny.
Tak, stan normalny, dlatego że część krwinek jest przepuszczana przez takie sito, jakie jest w nerce i może być wydalana z moczem.
Za chwilę będziemy rozmawiać o najczęstszych problemach, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza urologa, a chciałam państwa poprosić o SMS-y z pytaniami do pana doktora. Można je przysyłać na numer 603-06-0606. Bardzo zapraszamy. Powiedzmy coś na temat zapalenia pęcherza moczowego. To chyba jest jedna z częstszych chorób, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarzy pana specjalizacji.
Tak. No nawet statystyka mówi, że co druga kobieta ma raz do roku zapalenie pęcherza moczowego.
No właśnie, bo od razu muszę zapytać, kto częściej choruje.
To zależy od wieku. No w wieku tak zwanym rozrodczym częściej chorują kobiety. To jest związane ze współżyciem płciowym i możliwością dostawania się bakterii do cewki moczowej z przedsionka pochwy. Natomiast w późniejszym wieku to z kolei u mężczyzn, u których następuje rozrost gruczołu krokowego, następuje zaleganie moczu, to również sprzyja infekcjom.
No właśnie,
ale też, przepraszam, kobiety, które są w wieku pomenopauzalnym, mają większe ryzyko z kolei związane z brakiem ochronnych hormonów płciowych.
No tak właśnie, panie doktorze, bo często pacjenci myślą sobie, a jestem przeziębiony, bo się kąpałem, nie wiem, w zimnym jeziorze czy w zimnym morzu i dlatego dostałem zapalenie pęcherza moczowego. Tak wiele osób uważa, uważa, tak, że można złapać tak zwanego wilka, to się tak mówi potocznie, brzydko, a to jest nieprawda, tak?
No oczywiście, no przecież nawet są metody hartowania, biegania po rosie i tak dalej. To jest związane, zapalenie pęcherza w pewnym sensie może być związane z ochłodzeniem. To jest związane z zaburzeniem odporności. Jeżeli dam przykład, no jest okres grypowy, jedziemy w tramwaju, wszyscy wokół kichają, a my nie zachorujemy, bo jesteśmy odporni. A w drugim sytuacji jesteśmy gdzieś w kinie, ktoś kichnie dwa rzędy obok, ale my, mając obniżenie odporności organizmu, wracamy z katarem, więc to jest związane z ogólną sytuacją. Jeżeli ktoś jest przemęczony, nawet przepracowany, nadmierne spożycie alkoholu, to też jest obniżenie odporności organizmu i można się po prostu zarazić. Dostać zapalenia pęcherza.
Tak, ta choroba jest taka bardzo przykra, bo ona się potrafi ciągnąć latami, nawracać, prawda? Czyli jeśli ktoś raz zachoruje, to już musi się liczyć z tym, że będzie walczył z nią?
A to jest związane z kolei z tym, że najczęstszą przyczyną patogenem, czyli bakterią, to jest bakteria Escherichia coli. I ta bakteria ma właściwości przyczepiania się na przykład do nabłonka dróg moczowych, przedsionka pochwy, może być u mężczyzn pod napletkiem, sięgać może aż do nerek. I tę bakterię jest wtedy bardzo trudno wyleczyć. Wymaga to czasami długotrwałego leczenia, czasami nawet terapii immunologicznej, czyli wspomagania odporności organizmu, zapobiegania takim zakażeniom. Najlepiej właśnie poznać przyczynę, o której już wspominałem, czyli to możliwość przy współżyciu płciowym. I wtedy no, trzeba, zwracając na te elementy uwagę i pewne czynności, czy to higieniczne, czy właśnie jakieś profilaktyczne, używanie suplementów diety czy środków dietetycznych, można zmniejszyć ryzyko tego zakażenia.
Rozumiem, że przed takim nawracającym zapaleniem pęcherza można się jakoś zabezpieczyć. Dzisiejsza medycyna byłaby, no to byłoby dziwne, gdyby nie można było tego po prostu skutecznie leczyć. Mamy na rynku szczepionkę, tak? Pan stosuje u swoich pacjentów? Przynosi skutek? Bo różne są właśnie tutaj takie informacje, że ona tylko o połowy pacjentów zaskutkuje i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda?
Jeżeli by zaskutkowała u połowy, to nie byłoby tak źle. Proszę zwrócić uwagę, że w leczeniu na przykład onkologicznym sukces w granicach 5% jest sukcesem. Więc jeżeli mamy coś w granicach 50%, to jest olbrzymi sukces. No tak, ale wracając do tej szczepionki, ona sama w sobie nie zadziała, jeżeli nie usuniemy tych bakterii i nie wzmocnimy i w ten sposób musimy pozbawić organizm bakterii, a wzmacniając odporność dajemy sygnał do tego, żeby organizm sam zwalczał. I tutaj jest rola tej szczepionki, a także wspomnianych przeze mnie środków dietetycznych czy suplementów diety, głównie zbudowanych na bazie żurawiny.
No właśnie, czy to jest w ogóle skuteczne, bo zastanawiam się, czy działanie jest jakieś może tylko znikome po prostu, czy ona rzeczywiście, ta żurawina, pomaga?
Głównym elementem pomagania w przypadku używania preparatów żurawinowych jest zakwaszanie moczu. W moczu kwaśnym bakterie, a zwłaszcza te z grupy E. coli, mają mniejszą tendencję do namnażania się. I w związku z tym zakwaszanie moczu jest tym elementem. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że duża grupa pacjentów pije na przykład cytrynę, soki cytrusowe, których działanie jest dokładnie odwrotne. One zmniejszają kwaśność moczu. To może paradoks, ale słaby kwas cytrynowy zawarty w tych sokach zmniejsza kwaśność moczu i to będzie z kolei zalecane u pacjentów chorujących na pewien rodzaj kamicy, który można likwidować.
No właśnie o tym będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Wracamy po reklamie. Gościem Radia Gdańsk jest dr Krzysztof Szkarłat, ordynator oddziału urologii w Kościerskim Szpitalu Specjalistycznym. Panie doktorze, napisała do nas pani Kamila i pisze, jestem w ciąży, okazało się, że powiększająca się macica uciska na prawy moczowód, w którym, jak się okazuje, jest piasek. Pojawiły się dolegliwości bólowe, które na szczęście po lekach ustąpiły. Lekarz powiedział, że może ten problem nawracać. Moje pytanie, czy mogę coś zrobić, by uniknąć ponownych komplikacji?
W ciąży, w związku z tym, że faktycznie płód uciskać może na drogi moczowe, a uciska zazwyczaj po prawej stronie na moczowód, to jest związane tak z ułożeniem dziecka, No to logicznym poradą będzie więcej kłaść się na stronę lewą, żeby przemieścić płód, macicę, dziecko w drugą stronę i wtedy odblokować tą nerkę, i to też zalecamy. Natomiast jeżeli w ciąży następuje zwolnienie przepływu moczu przez nerki i moczowody, to jest związane z zaburzeniami hormonalnymi, może nie tyle z zaburzeniami, bo to fizjologia, ale z takim pogrubieniem ściany moczowodu, no to trzeba też i zwiększyć ilość przyjmowanych płynów, żeby dobrze filtrować i więcej tego moczu rozcieńczonego było, to co wspominałem w badaniu ogólnym moczu o ciężarze właściwym. Natomiast rozpoznanie piasku, no zwłaszcza w moczowodzie na podstawie ultrasonografii, jest często trochę nadinterpretacją. To tego piasku tak naprawdę my nie możemy rozpoznać. Takie drobne kamienie, 2-3 milimetrowe, zresztą mają szansę same zostać wydalone. Jeżeli natomiast jest wyraźnie narastająca trudność odpływu moczu z nerki, to tu wymaga to jednak dalszej diagnostyki urologicznej.
No właśnie, czekamy na Państwa pytania pod numerem SMS-u 603-06-06-06, a my przechodzimy do dalszych tematów i będziemy teraz rozmawiać na temat kamicy nerkowej, bo to kolejna choroba, która dotyka bardzo wiele osób, czyli krótko mówiąc, jest to choroba, która bardzo nieprzyjemną kolkę wywołuje i ból, prawda, w pewnym momencie. Jakie są powody powstawania kamieni?
No to gdybym pani redaktor odpowiedział, to pewnie byłbym już właścicielem Nagrody Nobla, bo prace na ten temat trwają, a my leczymy cały czas skutki kamicy. Niestety, nie znamy do końca ich przyczyn i kamica jest tak długo rozpoznawana jak historia ludzkości. Kamienie znajdowane już były w mumiach egipskich, w mumiach Indian, w Ameryce Północnej. Na pewno pewną rolę odgrywa tutaj dieta. Kamica jest częstsza w obrębie basenu Morza Śródziemnego, w Indiach, gdzie też spożycie płynów odgrywa pewną rolę. Dla nas, Europejczyków, znalezienie się w innym klimacie, w Afryce, czy właśnie na Dalekim Wschodzie, gdzie pijemy tą samą ilość płynów, co w domu, też sprzyja rozwojowi kamicy. Ale przyczyn takich ewidentnych nie mamy. Niewielka ilość kamicy może być uwarunkowana na przykład nadczynnością przytarczyc i zaburzonym metabolizmem wapnia, czyli zwiększonym uwalnianiem tego wapnia. Przytarczyce to takie gruczoły, które są w pobliżu tarczycy umiejscowione. No, z tarczycą oprócz lokalizacji nie mają nic wspólnego i one właśnie są odpowiedzialne za obrót wapniem w organizmie.
No właśnie, pacjent najczęściej nie wie, że ma kamicę nerkową. Dopiero się o tym dowiaduje, kiedy złapie go atak kolki. I czy on może wcześniej przewidzieć, że coś takiego się zdarzy? No, czy są jakieś takie objawy występujące wcześniej?
No chyba, że jest rozsądny. Robi sobie badanie na przykład co jakiś czas ogólne moczu i właśnie zauważy zwiększoną liczbę czerwonych krwinek, czyli erytrocytów w moczu lub osad w moczu wskazujący na kamicę. Albo robi sobie okresowo profilaktyczne badania ultrasonograficzne, które też są w stanie zwrócić uwagę i wymagają potem dalszej weryfikacji, na przykład w badaniach obrazowych radiologicznych.
Na co w takim razie trzeba robić, jak taki atak już wystąpi? Czy brać jakieś leki, wtedy wzywać pogotowie? Nie wiem, czy pacjent w ogóle ma zagrożone życie wtedy?
Jeżeli ten kamień jest bardzo mały, na przykład w granicach 3-5 mm, to szanse na jego wydalenie są duże, sięgają 90%. Ale nawet takie małe kamienie przy drobnych zwężeniach w drogach moczowych mogą stanowić trudność w wydaleniu. Jeżeli ta kolka trwa długo to znaczy już kilka dni, jeżeli mierzymy temperaturę i następuje zwyżka ciepłoty ciała, to ta kontrola urologiczna czy kontrola w szpitalnym oddziale ratunkowym jest nieodzowna, dlatego że nawet taki mały kamień może stanowić zagrożenie życia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy w Kościerzynie pacjentkę, która z powodu 5-milimetrowego kamienia musiała trafić do szpitalnego oddziału intensywnej opieki medycznej, a my musieliśmy jej odbarczyć nerkę, zakładając przetokę nerkową, czyli nefrostomię, rurkę z pleców, którą odprowadzamy mocz na zewnątrz.
Mamy tutaj kolejne SMS-y. Pisze pani Krystyna, mam kamicę nerkową, słyszałam, że nie można brać wapna w tabletkach, czy to prawda?
No, to jest dosyć skomplikowana historia, bo trzeba by było poznać poziom wapnia, trzeba by było wiedzieć, czy pani Krystyna nie cierpi na osteoporozę, bo z jednej strony leczenie nie może być gorsze od choroby, z drugiej no większość ludzi po 50 roku życia wymaga suplementacji wapnia i witaminy D3, więc no to też nie jest taka prosta odpowiedź w audycji radiowej, podobnie jak z dietą w postaci spożywania sera żółtego, białego, czy też produktów mlecznych. W rozsądnych ilościach i przy odpowiednim nawodnieniu organizmu na pewno nie będzie to szkodzić.
Pisze do nas też pan Wojtek. Dzień dobry, mam zdiagnozowany kamień w prawej nerce, lecz odczuwam ból z przodu, jakby w wątrobie. Czy może aż tak promieniować?
Oczywiście. Bóle kamicze mogą promieniować nawet do jądra. Jest to związane z unerwieniem. Czasami pacjenci z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, to znaczy wysuwającą się, no popularnie mówiąc, dyskiem, uciskiem na któryś z korzonków nerwowych, mogą odczuwać dolegliwości, które wiążą z kamicą. Z kolei bardzo rzadko, bo kamiczy ból jest jednak taki, że w większości przypadków, jak to się w cudzysłowie mówi, można chodzić po ścianach, a nie jest związane ze zmianą pozycji ciała. To jeżeli takie dolegliwości występują, no to trzeba, można przedsięwziąć jakieś środki zaradcze. To trochę zależy od wielkości kamienia. Jeżeli kamień przekracza 5 mm, to już kwalifikuje się do leczenia, które nazywamy ESWL, czyli taką metodą pozaustrojowego kruszenia, czyli w zasadzie leczenia bezoperacyjnego, falą akustyczną generowaną z zewnątrz, która swobodnie przechodzi przez wodę. A ciało ludzkie to w gruncie rzeczy woda, ale natrafiając na twór o innej gęstości, jakim jest kamień, wytraca tą energię i może spowodować pokruszenie tego kamienia.
No właśnie, bo czy zawsze jest konieczne tak zwane urodzenie tego kamienia? Bo pacjenci tego się najbardziej boją, bo to jest bardzo bolesne. I to kruszenie da się przeprowadzić w każdym przypadku? Czy my farmakologicznie możemy to jakoś rozpuścić? Jest w ogóle taka możliwość?
To najpierw o tym urodzeniu. No, kamień nie znika. On musi zostać w jakiś sposób wydalony. My mu tylko pomagamy, krusząc go na mniejsze fragmenty. Czy to w sposób taki, o którym przed chwilą mówiłem, czy to w sposób inwazyjny, chociaż mało inwazyjny, docierając do niego miniaturowym sprzętem optycznym, takim małym fiberoskopem do nerki albo sprzętem nieco sztywniejszym w moczowodzie i przy pomocy lasera lub też miniaturowego młotka pneumatycznego możemy ten kamień pokruszyć na tak drobne fragmenty, że w zasadzie bezbólowo on zostaje wydalony.
Ale i tak urodzić trzeba.
Ale urodzić trzeba. Natomiast my możemy go również wyciągnąć w trakcie tego zabiegu. Możemy używać rozmaitych instrumentów, również bardzo, bardzo milimetrowych instrumentów, koszyczków, którymi możemy chwycić ten kamień i usunąć go na zewnątrz. Robimy to oczywiście w znieczuleniu wtedy. Natomiast w kontekście rozpuszczania kamieni. W warunkach środkowoeuropejskich, czyli polskich, takich kamieni, które można rozpuszczać, jest mniej niż 10%. To jest około 8% kamieni. To są kamienie głównie cystynowe i kamienie moczanowe, które można rozpuszczać przy pomocy diety. Ja już wspomniałem o tym, o kwaśności moczu. I z kolei te kamienie, ale musimy wiedzieć, że to są te kamienie. Te kamienie dają cienia na kliszy rentgenowskiej, także można je w ten sposób rozpoznawać. One są zazwyczaj nieuwapnione. I są również inne przesłanki, które wychodzą w badaniach dodatkowych, żebyśmy rozpoznali tą kamicę moczanową. Te kamienie można rozpuszczać dietą, zmniejszając kwaśność moczu. No i to zmniejszanie kwaśności moczu może być właśnie przy pomocy środków takich jak cytryna. Tylko to nie mogą być soki z kartonika, bo wtedy one są konserwowane witaminą C, a więc będziemy zakwaszać mocz.
No
to
właśnie,
trzeba
tutaj
przedyskutować.
Pyta też wtedy jeden z naszych słuchaczy, pan Darek, czy duża ilość witaminy C powoduje kamicę?
to nie ma takich prostego przeniesienia. Ja wiem, jest w tej chwili moda na lewoskrętną witaminę C, na leczenie różnych schorzeń i czy można się w ten sposób nabawić kamicy. To za trudne pytanie do odpowiedzenia w ciągu krótkiej audycji radiowej.
Czy można cierpieć też na kamienie innych odcinków układu moczowego? Czy tylko w nerkach te kamienie?
Kamienie w nerkach mogą w ogóle nie boleć. Mogą doprowadzić do zniszczenia nerki. Jest taki rodzaj kamicy, która jest kamicą infekcyjną, składająca się z kamieni fosforanowych, która może wypełniać całą nerkę i nie dawać dolegliwości, a dać o sobie dopiero w postaci tak zwanego roponercza, czyli takiego zakażenia, które doprowadza do zagrożenia nerki, nawet czasami konieczności jej usunięcia. Natomiast ból najczęściej jest związany z kamicą moczowodową, tą, która musi te 50 cm z nerki do pęcherza kamień przebyć, ma po drodze kilka miejsc zwężeń moczowodu związanych z skrzyżowaniem tego moczowodu przez naczynia na przykład. No i wreszcie musi wpaść do pęcherza, też jest wąskie wejście i tam najczęściej może utkwić i tu jest rola urologa i pomoc. My mamy na przykład w Kościerzynie urządzenie, które ma średnicę 2 mm, które można wprowadzić do moczowodu i laserem pokruszyć ten kamień.
No i na koniec jeszcze pytanie od pani Basi. O czym może świadczyć częste parcie na pęcherz po nawet lekkim wychłodzeniu nóg? Dodam, że mam niedoczynność tarczycy.
Aha, to jest znowu temat, który można by rozwinąć. Otóż jest schorzenie, które się nazywa nadreaktywnością pęcherza moczowego. Statystycznie co szósty dorosły cierpi na nie, choć nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę, bo to zależy od tego, jaki zawód wykonuje na przykład. Czy musi zwracać uwagę na to częste oddawanie moczu, jeżeli ktoś jest kierowcą wielkiej ciężarówki, to stawanie co półtorej czy dwie godziny jest problemem, ale jeżeli pracuje w biurze, to po prostu wychodzi do toalety i załatwia potrzebę. Więc ta nadreaktywność pęcherza moczowego występuje, tak jak mówiłem, u co szóstej osoby i może być leczona farmakologicznie. Są czynniki, które ją nasilają, czyli wywołują. Ochłodzenie, o którym pani Barbara wspomniała, powrót do domu nawet. To się nazywa po angielsku key in the door, gdzie kobieta wraca do domu, bo ta choroba najczęściej dotyczy płci żeńskiej, 80%. Wraca do domu, przekręcza klucz w zamku i musi rzucić torby i biec do toalety. No ale temu można skutecznie pomóc przy pomocy współczesnej farmakoterapii.
Wracamy za chwilę do rozmowy. Będziemy rozmawiać m.in. o chorobach prostaty. Teraz chwila przerwy na reklamę. Gościem Radia Gdańsk jest dr Krzysztof Szkarłat, urolog, ordynator oddziału urologii w Kościerskim Szpitalu Specjalistycznym. Panie doktorze, mamy bardzo dużo SMS-ów od naszych słuchaczy. Między innymi pisze do nich pani Ola, 35-letnia. Borykam się z częstym zapaleniem pęcherza, częściej latem niż zimą. W lipcu dwukrotnie byłam leczona antybiotykiem. Jestem zdziwiona, że picie dużej ilości wody z cytryną, a latem rzeczywiście piję jej dużo, może powodować odkwaszenie organizmu i niekorzystnie wpływa. Mam skierowanie do poradni urologicznej. Proszę o informację, co mam robić.
To nie jest odkwaszenie organizmu, tylko zmniejszenie kwaśności moczu. I to jest zalecane w przypadku kamicy. Natomiast w przypadku nawracających zakażeń dróg moczowych, to już omówiliśmy to w pierwszej części audycji, wskazane jest odwrotnie, zakwaszanie moczu, a więc spożywanie witaminy C lub naturalnych preparatów, które zakwaszają. Takimi preparatami jest żurawina, takimi preparatami jest czarna porzeczka, więc tego typu leczenie, może środki wspomagające leczenie będą konieczne. Natomiast w pani przypadku na pewno ważne by było stwierdzenie, jaka jest przyczyna, to znaczy chociaż znalezienie bakterii, więc wykonanie posiewu moczu w momencie, kiedy te objawy infekcyjne występują, potem dobranie odpowiedniego leku, odpowiednio długie leczenie. I to, co też o czym wspominałem w pierwszej części audycji, środki zapobiegawcze, zwrócenie uwagi, jaka jest potencjalna przyczyna wystąpienia tego zapalenia.
Pyta nas tutaj pani Agata, która mówi, że ma problem ze słabym ciśnieniem podczas oddawania moczu i wrażenie, że nie wypróżnia się do końca. Czy są jakieś bezbolesne sposoby na rozwiązanie tego problemu, bo boję się lekarzy, pyta pani Agata.
No, obawa o lekarza to jest chyba nieuzasadniona. My nie szkodzimy, w każdym razie taka jest przysięga, prawda?
Tak, tak.
Jeżeli chodzi o nieinwazyjne badania, to jest takie badanie, nazywa się urofluometria. Polega na tym, że oddaje się mocz do urządzenia pomiarowego, które mierzy szybkość przepływu moczu przez cewkę moczową. To jest popularne badanie, zwłaszcza w diagnostyce chorób prostaty, ale również u kobiet, u których mogą wystąpić takie zaburzenia. One mogą być związane ze zwężeniem cewki moczowej. To jest rzadka choroba, ale występująca u kobiet i może być ona zwężeniem natury fizycznej, czyli takiej, gdzie cewka jest naprawdę zwężona i trzeba ją poszerzać, a nawet czasami nacinać, albo funkcjonalnym zwężeniem cewki związanym ze wzmożonym napięciem nerwowym i to jest z kolei do leczenia farmakologicznego i to wcale nie antybiotykiem. No ale najpierw trzeba postawić rozpoznanie, więc zapraszamy panią do urologa, żeby mógł wykonać pani te badania i postawić właściwą diagnozę.
Jeszcze pytanie od pani Beaty. Witam, czy w pęcherzu nadreaktywnym tabletki należy brać do końca życia?
To jest różnie. Generalnie, jak już mówiłem, te czynniki wywołujące odruch oddawania moczu, to jest troszeczkę w głowie. Jeżeli człowiek bierze tabletki i równocześnie przeprowadza coś, co się nazywa autogennym treningiem pęcherza, czyli stara się wydłużyć te okresy pomiędzy oddawaniami moczu, wystarczy kilka miesięcy czasami stosowania tabletek, potem zmniejszenie ich częstości i przynajmniej połowy pacjentów można zrezygnować ze stosowania tych tabletek lub powrócić do nich po pewnym okresie, kiedy te dolegliwości się nasilą.
Chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiali chwilę na temat prostaty, bo pytań o pęcherz moczowy, o kamienie mamy bardzo dużo, ale prostata też sprawia pacjentom wiele problemów w pewnym wieku. Mężczyźni powinni się chyba już zainteresować, czy wszystko w porządku, prawda, u nich.
No my się rodzimy z prostatą i to nie jest tak, że ta prostata się pojawia. My ją mamy od noworodkowego, ale pojawia się problem i ten problem może się pojawić nawet wcześniej, wtedy, kiedy dotyczy to chorób zapalnych gruczołu krokowego. Taką bardzo nieprzyjemną chorobą jest przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego sprawiające dużo kłopotów i choć nie prowadzące do śmierci, to do śmierci dające dolegliwości, czy mogące dawać dolegliwości mężczyźnie. I to pojawia
ale
się już nawet w 30 roku życia.
Panie doktorze, bo mówi się o łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Ta nazwa nie brzmi groźnie, ale ogólnie rzecz biorąc jest to choroba, prawda? Czy mężczyzna czuje ten, że dochodzi do tego rozrostu? Czy to można wyczuć?
Zmiany mikroskopowe, czyli takie, które widziałby patolog w gruczole krokowym, czyli starzenie się organizmu i prostaty, to już po 30 roku życia występują. I następuje powiększanie tego narządu od wewnątrz, od strony cewki moczowej. I tu nie od wielkości gruczołu krokowego zależą dolegliwości. To jest bardzo dziwne. To wymagałoby też wyjaśnienia, ale no tak, żeby króciutko powiedzieć, to zależy od elastyczności torebki otaczającej prostatę. Jak ona jest tak elastyczna, jak spodnie damskie ze streczem, no to nawet duża może być ta prostata. A jak tak mało elastyczna, jak dawna garderoba męska, gdzie nie można jej było założyć po lekkim przytyciu, no to uciska na cewkę moczową i powoduje trudności w oddawaniu moczu. Więc to nie od wielkości zależy, ale te dolegliwości są związane jednak z jakąś tam powiększaniem objętości gruczołu krokowego, z przeszkodą podpęcherzową i osłabieniem strumienia moczu. Wtedy następuje również pogrubienie ściany pęcherza moczowego, który stara się wypchnąć ten mocz.
Czyli co pacjent tak naprawdę odczuwa? Że pacjent, częściej musi biegać do toalety?
Częściej może chodzić do toalety. Strumień moczu słabnie. Mogą się pojawić tak zwane parcia naglące, czyli nagła potrzeba oddania moczu. Niekoniecznie musi być to oddawanie moczu w nocy, bo to jest rzecz, na którą pacjenci najczęściej zwracają uwagę i mówią, o rany, jak ja nie oddaję moczu w nocy, to znaczy, że jest wszystko w porządku. No z drugiej strony, nawet jeżeli opróżnia się pęcherz w nocy, to może zależeć trochę od nawyków dietetycznych, od ilości przyjmowanych płynów i nie musi świadczyć o chorobach gruczołu krokowego.
Kiedy bezwzględnie trzeba w takiej sytuacji udać się do lekarza, bo wielu mężczyzn się krępuje i unika wizyt u urologa. Powiedzmy, jaki przebieg ma taka wizyta?
No generalnie no, zaleca się, żeby każdy pacjent po 50 roku życia został przebadany, bo to jest ten okres, kiedy możemy wcześniej wykryć groźne schorzenie, jakim jest rak gruczołu krokowego. Pacjent na wizytę powinien trochę się przygotować, właśnie opowiedzieć mi, w jaki sposób jest, jak często oddaje mocz, jakie są jego przyzwyczajenia dietetyczne związane z piciem płynów, czy musi wstawać w nocy, troszkę o tej sile strumienia opowiedzieć. Dobrze jest, jeżeli ma przygotowane badanie ogólne moczu właśnie, czy nie ma objawów infekcyjnych. No... Badanie PSA to jest trochę kontrowersyjna sprawa. W Stanach Zjednoczonych uważa się, że pacjent musi być poinformowany o zaletach i wadach badania PSA, bo można nadinterpretować ten wynik. To jest w końcu coś, co się nazywa prostate specific, czyli specyficzne dla prostaty, a nie dla raka. A wielu ludzi, widząc podwyższony poziom PSA, zamyka się w sobie, mówi, mam raka i nawet się nie zgłasza.
Czyli to oznacza, że wysoki poziom PSA nie zawsze oznacza nowotwór.
Nie do końca. Mamy też inne badania i one właśnie są wymagane w takim przypadku, żeby zdiagnozować raka gruczołu krokowego. Natomiast podwyższony poziom powinien zwrócić uwagę, zaniepokoić i w ten sposób doprowadzić do sytuacji, gdzie człowiek zgłasza się, mężczyzna zgłasza się do urologa. Badania USG, bardzo chętnie wykonywane przez pacjentów, nie są wystarczające i nawet wprost powiem, badanie przez odbytnicze gruczołu krokowego, czyli tak zwany TRUS, w zasadzie nie może ani potwierdzić, ani wykluczyć raka gruczołu krokowego i nie jest wystarczające.
O tym, co trzeba robić, za chwileczkę po krótkiej przerwie.
Zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Studio gość dr Krzysztof Szkarłat, ordynator oddziału urologii w Kościerskim Szpitalu Specjalistycznym. Panie doktorze, mamy mnóstwo pytań od słuchaczy. Część z nich dotyczy rzadkiego oddawania moczu. Czy to kwestia pojemności pęcherza, pyta pan Łukasz, a pani Joanna pisze, że jej mąż przez cały dzień może nie iść do toalety. Pije płyny, pracuje tak, że nie zawsze uda się skorzystać z toalety i trzyma czasem kilka godzin. Czy to zdrowe?
No, takie pytania zadają mi również pacjenci siedzący naprzeciwko w trakcie wizyty. No mogę powiedzieć tak, z jednej strony pogratulować, bo nie ma wtedy tego problemu w głowie. Przetrzymanie moczu jest niekorzystne w sytuacji takiej, kiedy właśnie mamy już do czynienia z jakąś przeszkodą podpęcherzową i jeżeli jest rozrost gruczołu krokowego, to wtedy przetrzymanie moczu może spowodować nawet jego zatrzymanie i trudności w oddaniu. Jeżeli to dotyczy młodego człowieka, no to świadczy o dobrej funkcji pęcherza moczowego, jego dobrej tak zwanej podatności, czyli no taka jak ze starą i zużytą dętką, prawda? Ta może pęknąć, a tą można mocniej napompować. Natomiast no zbyt duże przez cały dzień przetrzymywanie albo oddawanie moczu raz na dobę w rzadkich przypadkach, ale może być również objawem takich schorzeń neurologicznych pęcherza moczowego, obniżonego czucia pęcherzowego i wtedy to wymaga diagnostyki i leczenia.
Wróćmy do chorób prostaty. Jaki pacjent powinien mieć tak naprawdę zlecone badania, żeby prawidłowo ocenić to, co się z prostatą dzieje? Mówił pan tutaj wcześniej przed przerwą o PSA, które nie zawsze wysoki poziom oznacza nowotwór. A jakie inne badania trzeba wykonać do dalszej diagnozy?
W tej chwili nie ma badania, które by pozwalało na rozpoznanie albo wykluczenie raka gruczołu krokowego, które by było badaniem nieinwazyjnym. Jedyny sposób postawienia rozpoznania to jest wykonanie biopsji gruczołu krokowego, czyli pobrania kilkunastu wycinków z prostaty.
To jest biopsia cienkoigłowa? Na czym to polega?
To jest biopsia gruboigłowa.
Gruboigłowa.
Ale ona nie jest bolesna. Ona jest dyskomfortowa, powiedzmy. W 99,9% przypadków wykonywanych w naszym szpitalu, czy w naszej przychodni, to są biopsje wykonywane tylko w miejscowym znieczuleniu przy pomocy specjalnego pistoletu automatycznego, który tak szybko tą igłę przesuwa, że pacjent słyszy trzask. Jeżeli rozluźni mięśnia, to przy odpowiednim nastawieniu pacjenta jest możliwe, to jest jedynie dyskomfort i w ciągu paru potem godzin obserwacji obserwujemy, czy nie ma objawów niepożądanych takiej biopsji i pacjent idzie do domu.
Czyli wychodzi o własnych nogach.
Absolutnie.
I w tego samego dnia. Dobrze, czyli mamy właściwie sprawę badań załatwioną, ale na czym polega później dalsze leczenie? Czy zawsze w przypadku złych wyników nowotworu prostaty robi się operację i usuwa się prostatę?
To jest też rozległy temat, bo to zależy od stopnia zaawansowania tego gruczołu, raka gruczołu krokowego. Jeżeli jest wcześniej wykryty, ograniczony do prostaty, czyli ograniczony do narządu i pacjent jest w odpowiedniej kondycji fizycznej, to najlepszym rozwiązaniem w mojej opinii urologa będzie chirurgiczne usunięcie gruczołu krokowego, chociaż radioterapia gruczołu krokowego również u młodych mężczyzn jest, relatywnie młodych, jest alternatywą. Radioterapia i chirurgia dają takie same odległe efekty, ale i jedno i drugie leczenie daje pewną ilość działań niepożądanych, które trzeba przedyskutować z pacjentem i rozważyć. Takie działania niepożądane to są zaburzenia erekcji, czyli impotencja. One nie u wszystkich wystąpią, ale musimy o tym powiedzieć pacjentowi. I to zarówno po radioterapii, jak i po leczeniu chirurgicznym. Zwłaszcza, że na przykład w przypadku radioterapii, kiedy kwalifikujemy pacjenta ze złośliwym nowotworem, to często musi być to poprzedzone i potem kontynuowanie podawaniem zastrzyków, które są zastrzykami hormonalnymi, które powodują farmakologiczną kastrację. A więc no, w sposób jak nożem ucinają tą męskość. Częstsze oddawania moczu również mogą być efektem podrażnienia pęcherza. Z drugiej strony po leczeniu chirurgicznym zdarzają się przypadki nietrzymania moczu. takie trwałe nietrzymanie moczu to nie jest częsta rzecz, ale ona jest również możliwa i o tym pacjent powinien być uprzedzony.
Mamy kolejne SMS-y z pytaniami. Tutaj zaniepokojona żona pyta, czy długie oddawanie moczu u mężczyzny może też być alarmem, czyli długi proces siusiania.
Oczywiście, to jest właśnie objaw przeszkody.
Czyli co taki pan powinien udać się do
urologa? Udać się do urologa. My właśnie w badanie, to o którym wspomniałem, urofluometria, które w nieinwazyjny sposób pozwoli na ocenę tej krzywej, którą narysuje aparat, pozwoli na odpowiedź na pytanie, czy wskazane jest leczenie farmakologiczne, czy ono już jest niewystarczające i pacjent powinien być poddany leczeniu chirurgicznemu. Przy czym leczenie chirurgiczne z powodu łagodnego rozrostu krokowego, w odróżnieniu od tego, o którym mówiłem poprzednio, leczenia raka, nie jest związane z ryzykiem zaburzeń erekcji, czyli potencji, nie jest również związane z ryzykiem nietrzymania moczu, a w każdym razie w minimalnym, poniżej 1% zakresie. Natomiast najczęściej następstwem wykonanego zabiegu na prostacie, czy to przez cewkę moczową, czy to w sposób otwarty, bo to, czy operujemy poprzez elektroresekcję przezcewkową, czy usuwamy nadmiar prostaty, ja tu podkreślam nadmiar, to w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, to wiąże się z utratą wytrysków nasienia.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze zatrzymali się na moment przy innych nowotworach układu moczowego, rak pęcherza, rak nerki, prawda? Wiele osób ma torbiele w nerce. Czy one zawsze są groźne?
No w większości przypadków nie. Co druga osoba po 50, której robi się USG z innej przyczyny, to ma wykrywaną torbiel nerki. Te torbiele, jest taki podział w skali Bosniaka, radiologa amerykańskiego, który opracował podział skali torbieli na 4 grupy i tylko 2 ostatnie mogą być związane, czy mają większy procent ryzyka przemiany w chorobę nowotworową i wtedy one mogą wymagać leczenia chirurgicznego. W większości przypadków to jest torbiel oceniany jako Bosniak 1 i ona ma mniej niż 1% ryzyka, albo nawet w pobliżu zera, że ulegnie przemianie złośliwej, w związku z tym wymaga jedynie obserwacji.
Czyli rozumiem, że te torbiele nie bolą, pacjent ich nie odczuwa i najczęściej wykrywane są podczas przypadkowo, tak?
Tak jest, jeżeli nie uciskają na drogi moczowe, bo tak, może być taka lokalizacja torbieli, która uciska na moczowód, napina go i wtedy taka torbiel, mimo że jest łagodna, wymaga leczenia chirurgicznego. Ale większość tych torbieli, znacząca większość, ponad 90%, nie wymaga żadnej interwencji.
Zatrzymajmy się przy raku pęcherza. On występuje głównie u osób starszych, głównie mężczyzn i jest taki podstępny, bo może zafałszowywać, prawda? Te objawy mogą być fałszywe, mogą przypominać na przykład zapalenie pęcherza.
Albo łagodny rozrost
gruczołu krokowego. I wyczytałam gdzieś, że czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu i też kontakt z barwnikami, czyli osoby, które pracują na przykład w przemyśle chemicznym, drogowcy mający do czynienia, nie wiem, z asfaltem, to oni są bardziej zagrożeni?
Tak. To już jest rzadkość, bo takiego bezpośredniego kontaktu z chemikaliami, to nawet w rafinerii, na produkcji, to nie jest taka rzecz, jak była wiele lat temu i pochodzą raczej z publikacji czy z podręczników sprzed wielu lat. Tym niemniej człowiek, który pracuje i kładzie asfalt, no to może być bardziej narażony. Ale główną przyczyną to jest czynne i bierne palenie papierosów, które wielokrotnie zwiększa ryzyko występowania raka gruczołu krokowego i to jest pierwsze pytanie, które zadajemy choremu, który zgłasza się z krwiomoczem, bo krwiomocz jest taką alarmem. I to
ale
krwiomocz...
co ma palenie tytoniu do dróg moczowych? To raczej do płuca chyba.
Ale do dróg moczowych również i palenie tytoniu działa niekorzystnie. Właśnie nie ma korzystnego działania palenia.
Także niekorzystnie na wszystko.
Tak, jak możemy dyskutować, czy picie alkoholu może być korzystne, czy nie, wino, piwo i tak dalej, to jeżeli chodzi o papierosy, to sprawa jest krótka. No, nie ma korzystnego efektu palenia tytoniu.
I kolejne pytania. Mam 33 lata. Czy powinienem już udać się na przegląd do urologa? Nigdy nie byłem u takiego specjalisty, pyta pan Łukasz.
Jeżeli ma 30 parę lat, to jeżeli nie ma dolegliwości, to nie musi. Natomiast jeżeli w jego rodzinie ze strony ojca. Ojciec, stryj chorowali na raka prostaty, to już tak po 40 powinien zacząć dokładną
analizę. No właśnie,
analizę.
Bo też powinniśmy młodym mężczyznom powiedzieć, że w ich przypadku bardzo często, czy częściej występuje nowotwór jądra.
Zgadza się. Między 25 a 35 rokiem życia jest największa zapadalność na tę chorobę, która jest rodzajem nowotworu, który w zasadzie, jeżeli pacjent zgłosi się nawet w zaawansowanym stadium, czyli z przerzutami, daje szansę na wyleczenie. My mamy tutaj przykład Lance Armstronga, który wygrywał, no co prawda na dopingu, ale jednak kilka razy Tour de France i miał zaawansowany rak jądra. Jeżeli pacjent powie, no dobra, ale to był Lance Armstrong, jaką on dostawał leczenie, to u nas w Polsce dostanie dokładnie taką samą chemioterapię, będzie tak samo leczony jak w najlepszym ośrodku światowym i ma szansę na wyleczenie. Natomiast wystarczy samemu się badać. Pod natryskiem przynajmniej raz w tygodniu, jak nie raz na miesiąc, bo sądzę, że to po prostu dotknąć jąder, zobaczyć zmiana konsystencji jądra, powiększenie jądra, stwierdzenie stwardnień w guzków. Tym jądrze, guzków, zwiększenie wagi nawet tego jądra powinno skłonić do zgłoszenia się do urologa.
I urolog leczy, kieruje dalej tym leczeniem.
Urolog
pacjenta.
Diagnozuje, leczy w tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z rakiem jądra, ono wymaga usunięcia i potem następowego diagnostyki leczenia onkologicznego.
No i już ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Pytanie od zaniepokojonej mamy. Mój syn ma 8 lat, przebył 6 lat temu chemioterapię. Teraz zauważyłam, że bardzo długo oddaje mocz. Czy to normalne? Czy powinnam zgłosić to lekarzowi?
No to za mało wiadomości, nie wiemy na co chorowało dziecko, z jakiego powodu miało chemioterapię, co to znaczy długie oddawanie moczu. Być może dziecko w tym czasie chemioterapii czy leczenia miało zakładany cewnik. Jeżeli tak, to jest ryzyko zwężenia cewki moczowej i to może być przyczyną tego długo oddawanego moczu. Tu znowu ta mało inwazyjna diagnostyka, jaką jest urofluometria, odpowie na pytanie, czy jest to rodzaj zwężenia cewki, czy wymaga jakiegoś bardziej agresywnego diagnozowania i postępowania.
Bardzo dziękuję panie doktorze za przybycie do studia, za przyjazd z Kościerzyny. Państwu dziękuję za uwagę i pisanie do nas SMS-ów, za te wiele pytań, które tutaj padły dzisiaj. Propozycje tematów do audycji medycznej mogą państwo zgłaszać pod hashtagiem Bądź Zdrów na Twitterze i Facebooku. A ja żegnam się, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.